Zielono mi.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, Agnieszka Polacka i nasz ekspert dr Piotr Czuchaj z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Sansevieria, tak brzmi prawidłowa nazwa tej rośliny. Ja mam ochotę powiedzieć Sansevieria. A pan mówi, że jeszcze inaczej skracają sobie ludzie.
Znaczy jest tutaj akurat takie bardzo duże zróżnicowanie, czasami spraszczanie, uproszczanie nazwy i traci się literki w środku. I to już stało się takie dosyć tradycyjne, że idziemy na skróty.
Ta roślina nazywa się Sansevieria i to są te języki teściowej?
Tak, tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ono jest takie bardzo długie i skomplikowane w tej chwili, z tego względu, że no już od kilku lat rodzaj Sansevieria jak gdyby został wykreślony z systematyki i nomenklatury i prawidłowo powinniśmy używać nazwy naukowej Dracena w przypadku Sansevierii.
Ale zaraz, zaraz, ona zupełnie inaczej wygląda niż
tak,
Dracena.
Tak, i nawet szukając też troszeczkę informacji, okazało się, że gdyby, mimo że naukowo mamy Dracenę, to w obiegu funkcjonuje nazwa Sansevieria, z tego względu, że właśnie mamy te różnice zewnętrzne, czyli inny kształt blaszek liściowych, inny charakter wzrostu, większe cechy sukulentyzmu.
No właśnie,
to,
ona
czego
bardziej
nie ma
do sukulenta jest
podobna. Dracen, tak. Tylko, że jeżeli byśmy jeszcze bardziej się wstecz cofnęli, one kiedyś były bardzo wszystkie te rośliny ze sobą zbliżone, bo należały do jednej rodziny. Potem w latach 90. bardzo zmodyfikowano systematykę roślin, wyodrębniono nowe rodziny, rodzina liliowatych rozpadła się, bo wcześniej do niej należała między innymi Dracena, Sansevieria i utworzono nowe. Wtedy Dracena i właśnie nasza Sansevieria należały też do jednej rodziny, do rodziny dracenowatych. Potem Draceny poszły do innej rodziny i Sansevieria do jeszcze innej, a w tej chwili ponownie gdzieś to się pozmieniało, no i tutaj o dziwo wskoczyła nam do rodziny bodajże szparagowatych, z tego co chyba pamiętam.
To jeszcze bardziej skomplikowane.
Także jest to tak pomieszane, pokomplikowane, że tutaj trudno nadążyć, ale jeżeli chodzi o polskie nazwy, czyli jeżeli będziemy używać wężownica do tej rośliny, nie będziemy popełniać błędu. Nawiązuje ona do charakteru wzrostu, czyli kłącze, które gdzieś tam się płoży, ścieli, pełza po ziemi. No i liście wąskie, długie i tutaj akurat mamy. A jeszcze nawiązując do tej nazwy potocznej, języki teściowej, która już też tutaj padło przed chwilą, to długie, ostre i cięte, także tutaj
coś w tym jest.
Stąd najprawdopodobniej to się wywodzi, że jest rośliną nie do zdarcia, nie do uśmiercenia, no a po drugie mało wymagająca.
Żelazna roślina, tak też na nią mówią. Spotkałam się z różnymi odmianami tej rośliny, bo są i takie cieniutkie jak makarony, długie lance, ciemnozielone. Są i w paski, i biało-żółte, i zielono-żółte, i zielono-białe, i różnej wielkości. Jest tych odmian trochę.
Tak, tutaj zróżnicowanie jest dosyć duże, bo nie tylko ten podstawowy gatunek, jakim jest wężownica gwinejska, czyli nasza Sansevieria trifasciata, ale też inne gatunki pojawiły się w handlu i oprócz tego, że są to inne gatunki, też mają swoje odmiany. Także oprócz tych podstawowych odmian jak Laurenti, Zeylanica, Masoniana, jest jeszcze właśnie szereg innych, jak właśnie Sansevieria cylindrica, o tych właśnie wąskich, makaronowych liściach. Ona ma jeszcze też swoje odmiany w obrębie siebie. Potem jeszcze kilka innych gatunków, jak na przykład Sansevieria kirki, która nie tworzy dosyć dużych rozmiarów, ale bardzo grube, mięsiste liście. Także tutaj asortyment jest naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowany.
A jak to jest, panie Piotrze? To jest tak, że znajduje się te odmiany gdzieś w przyrodzie, czy to już hodowcy sobie krzyżują te rośliny i wychodzą im różne takie inne?
Tutaj zarówno natura nam daje te nowości, z tego względu, że powstają formy odmiany botaniczne, ale również no, człowiek. Tutaj ingerencja dosyć duża jest. Hodowla cały czas zmierza ku temu, żeby szukać czegoś nowego, ale akurat w przypadku Sansevierii mamy wszystko to, co było w latach 70. i 80. W sumie żadnymi nowościami nas nie zaskoczono, tylko odgrzebano to, co już kiedyś było.
To przyjrzyjmy się bliżej tej roślinie. Ona kwitnie?
Tak. Może kwiaty nie są bardzo efektowne, ale bardzo intensywnie pachnące. Kwiatostanów możemy nie widzieć, bo ten kwiatostan, czyli grono, jest schowane między liśćmi i kwiaty są kremowo-zielonkawe, czyli gdzieś zlewają się z tą kolorystyką blaszek liściowych. No i jeżeli mamy długie, szablaste liście, to nie zauważymy. Inaczej, jeżeli liście się pokładają, bo też u takich gatunków są, to wtedy faktycznie ten kwiatostan jest widoczny, ale mówię, nie tyle go podziwiamy, co upajamy się bardzo intensywnym, słodkim zapachem.
A jest szansa, że w mieszkaniu nam zakwitnie?
Tak, jeżeli rośliny przejdą okres spoczynku, a tutaj wiadomo, niższa temperatura, bardzo ograniczone podlewanie, mimo że ta roślina nie ma dosyć dużych wymagań wodnych, to po takim okresie spoczynku powinna zakwitnąć. Ważne jest, żeby na pewien czas była niższa temperatura.
W jakim podłożu rośnie sansevieria? W jak duża donica musi być? No i wiemy, że mało podlewamy, skąpo podlewamy, ale jak długo wytrzyma bez wody?
Znaczy ogólnie tutaj to podlewanie to też zależy od tego, jaką formę mamy, jak dużą roślinę mamy. Tutaj znowu wchodzą nam czynniki związane z budową, wielkością rośliny, ale ogólnie nie częściej nawet niż raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie można z powodzeniem, zwłaszcza w okresie grzewczym, podlać. Latem nawet można czasami rzadziej.
Czyli odwrotnie niż myślałam. Myślałam, że latem, jak jest wyższa temperatura, to częściej, a zimą?
Znaczy tutaj ogólnie jest tak, że zwracamy na to uwagę, jeżeli roślina ma okres spoczynku, a on różnie przypada, każdy gatunek ma w innym okresie. Niektóre mają w okresie zimowym, inne w okresie letnim. Główny okres wzrostu może przypadać na okres jesienno-zimowy albo letnio-jesienny. I wtedy, kiedy rośliny nie rosną, to wiemy, że najprawdopodobniej wystąpił okres spoczynku i wtedy zdecydowanie skąpiej podlewamy. Natomiast kiedy widzimy, że rośnie, wytwarza nowe liście, no to możemy częściej, ale też nie należy zbyt często, bo jest to roślina bardzo wrażliwa na nadmierną wilgotność podłoża.
A jakie podłoże?
Podłoże powinno być przepuszczalne, ale z większą zawartością frakcji gliniastej, takie lekko ciężkie, niepruchniczne, z tego względu, że roślina ma bardzo delikatny, słaby system korzeniowy. Jeżeli to podłoże będzie zbyt luźne, to roślina nie będzie stabilna.
Czyli przewróci nam się.
Tak.
To już wiadomo. Czy nawozimy sansevierię?
Znaczy wszystkie rośliny, nawet kaktusy i sukulenty potrzebują jedzenia, także tutaj o tym nie zapominamy, że jak rośliny zaczynają rosnąć, wypuszczają nowe liście, nowe rozety liściowe, to wtedy dobieramy odpowiedni nawóz, aby rośliny odżywić.
To jeszcze zapytam o taką rzecz, jak przyniesienie rośliny ze sklepu. Kupujemy sobie w kwiaciarni czy w markecie właśnie sansevierię. Jak to jest z tym przesadzaniem? Należy od razu przesadzić?
A czyli tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, jakie jest podłoże produkcyjne, bo to ma znaczenie, czy zostawimy roślinę, czy nie. Teraz coraz częściej używa się podłoży na bazie substratu torfowo-kokosowego. Tutaj ten kokos tak troszeczkę niekoniecznie, bo on ma bardzo dużą pojemność wodną i bardzo długo to podłoże jest wilgotne, zwłaszcza w tych głębszych partiach doniczek. Ogólnie tak po 2 tygodniach od zakupu powinniśmy pomyśleć o przesadzeniu, tyle że nie zbyt duża doniczka, bo akurat sansevieria lubi, kiedy jest za ciasno.
Mm-hmm. To tak jak zamiakulkas trochę, on też lubi ciasnotę.
Tak, im ciaśniej w doniczce, tym lepiej rośliny funkcjonują, rosną.
Podobno teraz właśnie, żeby uniknąć bakterii, grzybów i tych wszelkich chorób, sadzi się w jałowym podłożu, czyli właśnie tym kokosowo-torfowym i tam nie ma zbyt wielu substancji odżywczych.
A czyli tutaj zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek podłoże, powinniśmy jakiegoś nawozu startowego dla odżywienia roślin dodać, a rynek nam naprawdę oferuje bardzo dużo różnych dodatków do podłoża. Tyle, że mówię, tutaj bardziej takie podłoże zwięzłe. Ja bym bardziej unikał nadmiaru podłoża na bazie substratu kokosowego. Także to jest podłoże dla mnie bardzo trudne i można się bardzo zrazić do uprawy roślin.
To jeszcze na koniec zapytam, jakie stanowisko?
Najlepiej światło rozproszone, mimo że jest to sukulent, który w każdych warunkach będzie rósł, to jednak półcień jest dla tej rośliny idealny.
A jednak sukulent.
Sukulent.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwa zapraszamy na kolejną audycję za tydzień.
Zielono mi.